koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji opowiem wam o często utrzymywanym w naszych domach wężu, boa cesarskim. Poznacie potrzeby tego gatunku oraz dowiecie się, czy jesteście dobrym domem dla takiego gada. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Hobby związane z utrzymywaniem oraz hodowlą gadów w domach to terrarystyka. Jest to hobby, które coraz prężniej się rozwija. Sama interesuję się gadami. Odkąd pierwszy raz w roku 97 obejrzałam na Animal Planet program Łowca Krokodyli, z udziałem oczywiście sławnego Steve'a Irwina, który bardzo szybko stał się moim idolem, na którego śmierć bardzo przeżyłam. W dzieciństwie programy o zwierzętach, szczególnie o gadach, były dla mnie o wiele bardziej wartościowe niż wszelkie rodzaju kreskówki, co pomogło mi rozwijać pasję do tych zwierząt. W wieku 8 lat dostałam od rodziców mojego pierwszego żółwia, no i wtedy wszystko się zaczęło. Zaczęła się moja wielka przygoda z ternarystyką. W moich audycjach przedstawiłam wam już kilka gatunków, w tym szczegółowo opowiedziałam wam o legwanie zielonym, o pytonie birmańskim, no i o heterodonie zachodnim. Natomiast dzisiaj tytułowym bohaterem audycji będzie boa cesarski. No ogólnie zwany też boa dusicielem, mimo iż jest to zupełnie inny, bardzo rzadko występujący w hodowli gatunek z tego samego rodzaju. Boa będzie bohaterem nie bez kozery, ponieważ w zeszłym roku i moja hodowla gadów wzbogaciła się o samca boa cesarskiego odmiany Motley Albino Sharp, którego pochodzenie to polska hodowla. Przechodząc do meritum, boa cesarski, po łacinie boa constrictor, to gatunek dużego węża z rodziny dusicieli. W naturze osiąga maksymalnie 3,5 metra długości, natomiast poprzez krzyżowanie również różnych podgatunków w niewoli wąż ten rzadko przekracza 2,5 metra. W przypadku tych gadów samce są mniejsze od samic. Zwykle osobniki w różnym wieku różnią się długością, natomiast w tym samym również w przypadku różnych płci, jest to około 50 cm, samce są też wyraźniej smuklejsze od samic. Jest to oczywiście związane z tym, że samica zachodzi w ciążę i wymaga o wiele większej tkanki tłuszczowej. No i tego typu dymorfizm płciowy jest cechą normalną u węży. Ciało boa charakteryzuje się widocznymi plamami oraz wyodrębnioną dość małą głową, która u młodych osobników przypomina grot strzały. Ciało naturalnie występujących osobników jest w sumie różnorako ubarwione. Wszystko zależy od podgatunku, a jest ich naprawdę sporo. No i te podgatunki różnią się w zależności od tego, gdzie występują. Tym niemniej z reguły grzbiet ciała tego dusiciela ma kolor brązowy albo szary, różnych odcieni i intensywności. No i jest pokryty powtarzającymi się poprzecznymi plamami, które szczególnie na ogonie są obleczone białymi obwódkami. Ogon, szczególnie u samców, może mieć kolor nawet krwisto-czerwony. Głowa i przednia część ciała boa często są jaśniejsze. Tęczówka oka posiada na sobie wzór, który pasuje do pasów przechodzących przez pysk węża. Źrenica jest pionowa. Brzuch jest jasny, pokryty drobnymi, ciemnymi cętkami. Wszystko to ma na celu sprawienie, żeby wąż był praktycznie niemożliwy do ujrzenia w naturalnych warunkach, no a jego naturalnym środowiskiem jest dżungla. Jest to świetny wspinacz, no i najczęściej można go spotkać na drzewach. Jak to czasami bywa wśród normalnie ubarwionych węży, w naturze zdarzają się też osobniki albinotyczne, a więc takie, u których zauważa się znaczny ubytek barwnika w skórze, barwnika o nazwie melanina, która jest odpowiedzialna za wybarwianie skóry. Warto wspomnieć, że takie węże nie mają zbyt dużych szans na przeżycie w naturalnym środowisku, ponieważ ich jasne, żółto-białe ubarwienie sprawia, że są świetnie widoczne dla drapieżników. Natomiast człowiek wykorzystał osobniki albinotyczne oraz te, które przejawiały obecność innych wzorców oraz odcieni, by stworzyć różnorodne odmiany barwne poprzez krzyżowanie konkretnych węży. W związku z tym w obecnym momencie mamy bardzo dużo takich odmian i gdybym miała wszystkie wymienić, to na pewno zajęłoby mi to trochę czasu. W każdym razie wśród uzyskanych przez człowieka wyróżniamy osobniki białe, jasnożółte, ognisto-czerwone czy też pomarańczowe, na przykład albinotyczne, leucystyczne, hipomelanistyczne. Osobniki bardzo ciemne, ze zwiększoną ilością pigmentu, czyli melanistyczne. Osobniki, którym brak w skórze pigmentu o kolorze czerwonym, pomarańczowym i żółtym oraz brązowym, czyli osobniki szare lub wręcz srebrne. Osobniki o plamach ułożonych w charakterystyczny sposób. Osobniki ze zmniejszoną i zwiększoną ilością plam lub zlaniem się plam w pasy oraz takie, gdzie plamy przybrały zupełnie inny kształt. W zależności od odmiany cena węża może się naprawdę radykalnie różnić. Są takie odmiany, których ceny ważą się w okolicach 10 tysięcy złotych, podczas gdy takiego standardowego gada można dostać już za około 500 zł. Jeżeli chodzi o pochodzenie tego węża, boa cesarski w naturze jest mieszkańcem lasów tropikalnych. Mowa tu oczywiście o tropikalnych rasach równikowych. Zasiedla obszary od północnego Meksyku poprzez Amerykę Centralną do północnej Argentyny. Jest to jeden z nielicznych węży, które cechuje tak szeroki zakres występowania. Oprócz zamieszkiwania wewnątrz tropikalnych lasów, spotykany jest też czasami na suchych, porośniętych trawą równinach i stepach Ameryki Południowej, w buszu, na bagnach i na terenach górzystych. Wąż do tańca i do różańca, przyznajcie, do wszystkiego się przystosuje. Gatunek ten prowadzi głównie naziemny tryb życia, ukrywając się wśród poszycia tropikalnego lasu, gdzie dzięki swojemu maskującemu ubarwieniu jest praktycznie niewidoczny. Boa najczęściej widywane są w okolicy zbiorników wodnych i rzek oraz stawów, których często spędzają długie godziny w oczekiwaniu na ofiarę. Natomiast w ciągu dnia ukrywają się w dziurach w ziemi, ale także w dziuplach na drzewach, w jamach, także pod zwalonymi drzewami, wśród korzeni, wśród skał, wśród gałęzi. Węże te często wspinają się też na drzewa w poszukiwaniu pokarmu. Nie stronią od osad ludzkich i świetnie pełnią rolę kotów w tropikalnych wioskach, gdzie żerują na populacjach lokalnych gryzoni. Skąd wzięły się takie dusiciele w naszych domach? Czyli skąd wziąć takiego gada? Zacznijmy od tego, że decyzję kupna każdego żywego zwierzęcia zawsze należy dokładnie przemyśleć. Kiedy kupujemy młodego dusiciela, ma on zwykle około 40 cm długości. Tak było w moim przypadku. Maluszek. Niektórzy nazwaliby go sznurówką dosłownie. No maleństwo, moi drodzy. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że w przeciągu roku wąż jest w stanie nawet potroić tę długość. Jeśli jesteśmy młodymi osobami, niezaznajomionymi w terrarystyce, no to lepszym rozwiązaniem będą gatunki prostsze w hodowli, jak choćby wąż zbożowy. Jest to gatunek bardzo prosty. Może być też heterodon, o którym kiedyś już wam wspominałam. Jeśli jesteście zdecydowani na takiego konkretnego węża, czyli na węża boa, to zanim go kupicie, musicie przede wszystkim zdobyć informacje na temat tego gatunku, poznać jego podstawowe potrzeby, najczęstsze problemy spotykane w hodowli oraz utrzymywaniu, no i zastanowić się, czy będziecie w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki bytowe w naszym domu, ponieważ boa nie jest zwierzęciem, którego można sobie trzymać luzem w domu. On wymaga terrarium, wymaga odpowiedniej temperatury, wymaga wilgotności, wymaga wysp ciepła, wyspy takiego chłodu, tam gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej, w zależności od tego, jaka jest pora dnia. Musimy wiedzieć, że nie lubi przeciągów, i może bardzo łatwo przy zmianie temperatury na niską dostać choroby takie jak nawet zapalenie płuc, które u tych węży szybko prowadzą do śmierci. Także jeżeli chcecie mieć takiego gada, ta audycja na pewno jest dla was. W pozostałej jej części dowiecie się o tym, skąd tego gada faktycznie dokładnie nabyć, czy lepiej, żeby kupić go ze sklepu zoologicznego, czy może z jakiegoś targu, z jakiejś, może od prywatnego hodowcy, jak by zdobyć dla niego dobre lokum, jaki jest aspekt prawny, jeżeli chodzi o utrzymywanie takiego gada, no bo wyobraźcie sobie, że trzeba mieć dla niego odpowiednie dokumenty, jak zapewnić mu właśnie dobry wystrój w terrarium, no i jak karmić, bo to też nie jest takie proste. Bardzo często te węże ulegają przekarmieniu tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie bardzo chcą się pochwalić, że mają ogromnego gada u siebie w domu, co wcale nie jest dla tego gatunku niczym dobrym. Często widujemy zwierzęta, które mimo młodego wieku są już naprawdę gigantyczne. Ludzie, opiekunowie tych zwierząt chwalą się tym, że zobacz, o, ja mam takiego wielkiego osobnika, jak mi przepięknie wyrósł. Natomiast no, nic bardziej mylnego. Wraz z szybkim wzrostem bardzo szybko otłuszczają się organy wewnętrzne, a przy takim otłuszczeniu organów, no niestety zwierzę zamiast żyć 20-25 lat, będzie żyło maksymalnie 8. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej kontynuujemy temat boa cesarskiego.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj mówimy o boa cesarskim, który jest no bardzo słynnym gadem, a poza tym bardzo często utrzymywanym w naszych domach jako zwierzątko domowe. Przed przerwą powiedziałam, skąd ten boa pochodzi, jak wygląda takie zwierzę, które jest naturalne dla swojego środowiska oraz o tym, że dzięki ludziom albo przez ludzi pojawiło się mnóstwo odmian barwnych tych gadów. Powiedzieliśmy sobie też, skąd tak naprawdę najlepiej wziąć boa w aspekcie tego, że przede wszystkim musi być to wybór przemyślany. Natomiast naszego boa nabywamy przede wszystkim w sprawdzonym sklepie zoologicznym. Najlepiej takim, który zajmuje się tylko i wyłącznie gadami, a więc jego pracownicy po pierwsze wiedzą, jak dobrze zaopiekować się gadem w sklepie, ale po drugie również będą potrafili przekazać nam odpowiednią wiedzę dotyczącą utrzymywania tego gada w naszych domach. Węża możemy też kupić bezpośrednio od dobrego hodowcy, którego znamy na przykład z internetu, z którym możemy wcześniej porozmawiać. Pamiętajmy, że mamy pełne prawo do tego, żeby zobaczyć węża przed zakupem, zanim go zapłacimy. Podczas oględzin zwróćmy szczególną uwagę na skórę węża. Czy nie ma on na przykład blizn, czy nie ma zadrapań, czy jakieś pozostałości po wylince może są na jego grzbiecie oraz czy łuski nie są postrzępione. Zwracam również uwagę na to, by wąż był odpowiednio odżywiony, ani przesadnie gruby, ani wychudzony. Sprawdzamy też czystość zwierzęcia oraz czy na jego ciele nie zauważamy drobnych organizmów, czyli roztoczy, które mogą świadczyć o słabej higienie terrarium, w którym zwierzę zostało, było przetrzymywane. Jeżeli w naszej ocenie wszystko wygląda dobrze, możemy poprosić sprzedawcę, żeby położył nam boa na dłoniach. Niektóre młode osobniki są kąśliwe, zwykle jednak będą ciekawskie. Gad, który zachowuje się apatycznie, czyli jest słaby, objawia się mniejszym napięciem mięśni. Jeżeli coś takiego zauważymy, no to zastanówmy się nad jego zakupem, ponieważ no, pamiętajmy, że na nas spadnie za chwilę obowiązek odwiedzenia weterynarza. Porozmawiajmy oczywiście ze sprzedającym i nie kupujmy węża na siłę, ponieważ to na nas, jeszcze raz podkreślę, spadnie opieka weterynaryjna nad chorym zwierzęciem. W celu uniknięcia problemów już na samym początku naszej przygody z dusicielem, najlepiej kupować je ze sprawdzonych źródeł. Znany i poważany hodowca albo dobry sklep. Istotnym elementem jest też pochodzenie węża, czyli gdzie został on urodzony. Najlepiej, gdy kupimy boa, który urodził się w hodowli. Na jego papierach, o których zaraz powiem, jego dokumentach, będzie widniała dwie literki CB, czyli Captive Breed. Osobniki odłowione z natury, czyli WC, Wild Catch, i przetransportowane do nas są zazwyczaj trudniejsze w utrzymywaniu przez zupełne nieprzystosowanie do życia w niewoli. Najważniejsze jednak w tym wszystkim powinien być fakt, iż najczęściej są to zwierzęta pozyskane nie do końca legalnie, których no niestety te dokumenty zostały w jakiś sposób sfałszowane. Warto też zwrócić uwagę na to, że zanim odłowione zwierzęta trafią w nasze ręce, no to muszą przebyć niełatwą drogę. Zawsze w trakcie takiej podróży pojawia się silny stres związany z nieodpowiednimi warunkami transportu, co w połączeniu z chorobami złapanymi w dziczy może spowodować przedwczesną śmierć zwierzęcia już w trakcie jego przewożenia. Poza tym boa cesarskie to węże, które przez wyłapywanie z natury są obecnie w niektórych rejonach krytycznie zagrożone wyginięciem. W latach 60. i 70. XX wieku były licznie odławiane do celów hodowlanych oraz oczywiście do przemysłu związanego ze skórami. No także obszary jego występowania uległy zmniejszeniu na skutek ekspansji ludzkiej, na przykład poprzez pozyskiwanie drewna lub też sadzenie jakichś plantacji. Trzecia sprawa to aspekt prawny. Aby uniknąć nielegalnego przemytu tych zwierząt, boa dusiciel, czy też raczej boa cesarski, jest ujęty w drugim załączniku konwencji waszyngtońskiej CITES. Czyli konwencja ta to międzynarodowy układ ograniczający transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin oraz zwierząt, no i wytworzonymi z nich produktami. Umożliwia ona również za pozwoleniem import oraz eksport tego gatunku, albo raczej danych gatunków, a także ich sprzedaż. Podczas zakupu powinniśmy otrzymać dokument właśnie potwierdzający legalność pochodzenia gada. W świetle prawa jest on nam niezbędny, aby zgłosić naszego węża do rejestru krajowego, co należy zrobić w ciągu 14 dni od daty jego zakupu, oczywiście w urzędzie miasta. W przypadku małych miast prawdopodobnie, graniczących oczywiście z Poznaniem, prawdopodobnie będziecie go rejestrować właśnie w wielkopolskiej stolicy. Teraz o spełnieniu warunków, słów kilka. Jak każde egzotyczne zwierzę, boa wymaga odpowiednich warunków. Niedopuszczalne jest trzymanie go bez terrarium. Wielkość lokum dla naszego gada ma ogromne znaczenie. Wpływa na jego odpowiedni rozwój oraz sprawia, że czuje się ono komfortowo i bezpiecznie. Zbiornik dla dorosłego osobnika powinien mieć minimalną wielkość 100x80x80 cm. Natomiast nie może być on pierwszym mieszkaniem dla młodego węża. Ponieważ jeżeli wrzucimy takiego maluszka od razu do wielkiego terrarium, często taki maluch nie czuje się zbyt dobrze. Stresuje się, szuka kryjówek, przemieszcza się z jednego miejsca na drugie. Bardzo ciężko będzie nam też oswoić takiego malucha z tym, że jesteśmy blisko, że sprzątamy i otwieramy terrarium, podczas gdy on jest blisko nas. No i takie zwierzęta mogą dziczeć. A co najgorsze, mogą odmawiać pokarmu. Dlatego dla maluszka wymagany jest naprawdę niewielki pojemnik. Ja dla mojego malucha, który miał no niecałe nawet 40 cm i był naprawdę drobny, miałam przygotowane wstępne terrarium 40x40x40. Natomiast hodowca stwierdził, nie, ono też jest, moja droga, za duże. Dużo lepiej mieć małe terrarium, nawet takie 20x11x11 na sam początek, albo przynajmniej albo chociaż trochę większe 20x20x11, żeby po prostu gad czuł się tam w miarę komfortowo, żeby gad przede wszystkim czuł się tam bezpiecznie psychicznie. Oczywiście w takim terrarium wystarczy nam na początek tylko i wyłącznie odpowiednie podłoże, miejsce, w które wężyk się schowa, czyli jakaś kryjówka oraz jakiś zbiorniczek z wodą. I takie terrarium w zupełności na pierwsze kilka miesięcy życia gada wystarczy. U mnie mój gad po dosłownie 4 miesiącach zmienił właśnie lokum na to większe. Jak tylko zobaczyłam, że w tamtym już no słabo się mieści, szczególnie jeżeli chodzi o jego kryjówkę. No i właśnie teraz jesteśmy na etapie tego większego egzemplarza, jeżeli chodzi o jego domek. No i oczywiście w przyszłości będzie on zamieniany stopniowo na coraz to większe lokum. No a może do tamtego wprowadzi się jakiś inny organizm. Jeszcze raz podkreślam, młode osobniki wrzucone do zbyt dużego terrarium często nie czują się dobrze, zaczynają się stresować, objawia się to odbawieniem jedzenia, ogólnym obniżeniem nastroju, apatią. Najlepszym rozwiązaniem będą mniejsze terraria, no i powolne przyzwyczajenie węża do dużego lokum. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, to warunki klimatyczne w naszym terrarium no muszą odpowiadać tym, które możemy spotykać w tropikalnym lesie deszczowym. Wilgotność powinna wahać się w granicach 70 do 80, a temperatura powinna wynosić w ciągu dnia w różnych miejscach pomiędzy 25 a 32 stopniami Celsjusza. Miejscowo może być to 35, nawet do 38 stopni, a w nocy powinna spadać do minimum 24 stopni. Ważne jest też umieszczenie źródeł ciepła, tak żeby nasz wąż mógł wybrać sobie miejsce o odpowiadającej mu temperaturze. Kable albo płytki grzewcze powinny ogrzewać około 2/3 powierzchni dna. Nad ulubionym miejscem wylegiwania się można umieścić promiennik. No i wszystkie źródła ciepła muszą być zabezpieczone w taki sposób, żeby zwierzę się nie poparzyło. Jeżeli chodzi o oświetlenie, boa cesarskie to węże nocne. Co jednak nie usprawiedliwia braku oświetlenia w terariach, moi drodzy. Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne do zachowania przez węża odpowiedniej aktywności dobowej. Wąż trzymany bez dostępu do światła, nawet takie, które są trzymane w ogromnych rack systemach, czyli u hodowców, którzy po prostu przytrzymują zwierzęta w wielkich pojemnikach, to nawet jeżeli w przypadku takich miejsc nie mamy zapewnionego światła, no to też może wpłynąć na zaburzone procesy metaboliczne. A co za tym idzie? Węże będą miały problem z jedzeniem, będą słabsze, mniej odporne na choroby, no, o których jeszcze powiem w dalszej części audycji. Dlatego jeżeli szukacie hodowli, no to też zapytajcie się, w jakich warunkach zwierzęta żyją. Czy mają dostęp do światła w ciągu dnia, czy cały czas są w ciemności, bo te w ciemności na pewno będą bardzo słabe. Promieniowanie UVB jest niezbędne dla wielu gatunków gadów, no a w przypadku tych węży nie jest potrzebne, ponieważ boa czerpią witaminę D3 z pokarmu. Badania wykazały, że skóra dusicieli przepuszcza tylko 1% UV, natomiast gady lubią to światło i mimo badań, o których wcześniej wspomniałam, inne pokazują, że węże chętnie kładą się pod źródłami UV, co jest ciekawe dla naukowców. W końcu w naturze mają stały kontakt ze słońcem. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej opowiem o podłożu, o wystroju, o basenie i na przykład o wentylacji w terrarium, która jest bardzo ważna.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o boa cesarskim, czyli boa imperatorze z łaciny. Przed przerwą opowiedzieliśmy sobie o tym, jak wygląda aspekt prawny, jeżeli chodzi o tego węża, że przy zakupie powinniśmy dostać odpowiednie dokumenty, które pozwalają nam na rejestrację węża w urzędzie i które świadczą o jego legalnym pochodzeniu. Wszystko przez to, że kiedyś ludzie bardzo eksploatowali ten gatunek. No i nie ma on się zbyt dobrze, jeżeli chodzi o naturę. Niektóre podgatunki są wręcz zagrożone wyginięciem, no i jest to gatunek pod ścisłą ochroną. Mówiliśmy też o tym, raczej zaczęliśmy mówić o tym, jak spełnić warunki, jeżeli chodzi o hodowlę takiego węża u nas w domu. Powiedziałam o ogrzewaniu, że wąż ten powinien mieć odpowiednią temperaturę, ale również też odpowiednią wilgotność, która powinna wyglądać podobnie jak w lesie deszczowym, czyli 70-80%, czasami do 90%, wtedy kiedy zraszamy terrarium, czyli to zraszanie jest bardzo ważnym aspektem tutaj. Poza tym powiedziałam o oświetleniu, czyli o tym, że węże te wymagają przede wszystkim nagrzewania na zasadzie promiennika ciepła, pod którym będą się wygrzewały, ale również powiedziałam o tym, że nie wymagają one UVB, ponieważ nie czerpią witaminy D3 ze słońca, tylko czerpią ją z pokarmu. No i badania wykazały, że skóra dusicieli przepuszcza tylko 1%. Jeżeli chodzi o podłoże, czyli dalej idąc w to, jak powinno wyglądać takie profesjonalne terrarium naszego zwierzaka. Jako podłoże świetnie nadaje się torf kokosowy zmieszany z piaskiem, a dodatkowo dobrym elementem jest mech torfowiec, który możemy kupić w dobrym sklepie terrarystycznym albo ogrodniczym. Mech trzyma wodę, a co za tym idzie, będzie pomagał w utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności powietrza. Natomiast węże te można utrzymywać na podłożu typu aspen, co często ma miejsce w hodowlach. Takie podłoże jest łatwiejsze do higienicznego utrzymania, no i jest bezpieczniejsze dla gadów. Jeżeli jeżeli chodzi o higienę, no to na pewno warto pamiętać o tym, że terrarium trzeba sprzątać. Nie trzeba tego robić codziennie, ponieważ gady mają dosyć wolny metabolizm i załatwiają się rzadko i raczej tylko po posiłkach. Natomiast jeżeli zauważymy jakieś zabrudzenie, trzeba je po prostu usunąć. Szczególnie, że gady te uwielbiają załatwiać się do basenów. A jeżeli chodzi o wystrój, konary, gałęzie i półki, one będą służyły wspinaczce, zrzucaniu wylinki. Muszą one jednak być dostosowane do wielkości i masy węża, żeby nic ich nie przygniotło, no i też, żeby półeczki nie były za małe. Kryjówki to na przykład wydrążone pnie, doniczki, skrzynki drewniane, które umieszczamy w chłodniejszych miejscach terrarium, ale też w tych cieplejszych. Utrzymywanie roślin jest możliwe, natomiast często trudne ze względu na nieodpowiednie spektrum światła. Poza tym węże te, gdy dorastają, mogą cielskiem zmiażdżyć nawet najbardziej wytrwałe gatunki. W moim przypadku u małego węża mam epipremium złociste, akurat posadzone w całym terrarium. Ono sobie się pięknie zawija. On jest na tyle mały, że krzywdy mu nie robi. No i oczywiście nie martwię się o toksyczność, bo węże nie będą zjadały. Nie są to zwierzęta, które testują pyskiem, co jak smakuje. Wystarczy im do tego idealny zmysł węchu i dzięki narządowi Jacobsona mogą pobierać się, a raczej pobierając zapachy na powierzchni języka, mogą je przetwarzać, czyli smakować tak naprawdę ten zapach. Pamiętajmy jeszcze, wracając do kryjówek, by wyjścia z nich nie były zbyt wąskie, bo może to grozić utknięciem i zrobieniem sobie krzywdy. Na przykład, jeżeli mamy doniczkę ceramiczną i do góry z reguły jest jeden duży otwór i mamy węża, którego wiemy, że przejdzie przez ten otwór głowa, ale reszta już może nie, to uważajmy. Węże to nie są koty. Jeżeli przejdzie głowa, tym bardziej u boa, u którego głowa jest naprawdę niewielka, to reszta może się niestety zablokować. I co wtedy? Ogromny problem, ponieważ jeżeli taki gad utknie, może nawet ponieść śmierć, jeżeli my tego nie zauważymy. Natomiast jeżeli zauważymy, bo jesteśmy wprawnymi obserwatorami i codziennie, tak jak powinniśmy, zaglądamy do terrarium z naszym wężem, no to w tym momencie niestety może się okazać potrzebna interwencja weterynaryjna, bo na pewno łuski będą poniszczone w miejscu, w którym zwierzę utknęło. Może też dojść do powstania opuchlizny, no i niestety zagraża to naprawdę zdrowiu, a nawet życiu naszego zwierzaka. Basen. Basen powinien mieć rozmiary takie, aby wąż mógł cały się w nim zmieścić i zanurzyć. Jest on niezbędny. Tak jak wcześniej wspominałam, boa lubią spędzać długi czas w wodzie, zwłaszcza po posiłku i przed wylinką. Woda w naszym basenie również musi mieć odpowiednią temperaturę, około 25 stopni, więc w przypadku dużego basenu musi być on zaopatrzony w grzałkę akwarystyczną, no bo w naszym domu nie utrzymamy temperatury wody na poziomie 25 stopni. Jeżeli chodzi o wentylację terrarium, ze względu na tropikalny klimat, jest ona niezbędna. Ten ruch powietrza zapobiega w tym momencie rozwojowi pleśni oraz grzybów, które często się no niestety rozwija w miejscach wilgotnych. Dlatego jeżeli macie terrarium, warto zabezpieczyć je w odpowiednie, albo raczej w planie budowy uwzględnić odpowiednie otwory wentylacyjne. Karmienie, czyli czym i jak często, ponieważ jest to, można powiedzieć, taki temat dosyć trudny, jak już napomknęłam w pierwszej części audycji. Węże oczywiście są drapieżnikami. W przypadku boa ich dieta jest znacznie rozbudowana. W naturalnych warunkach wliczane są w nią nie tylko gryzonie, ale także ssaki, ssaki różnego rodzaju, poza na przykład gryzoniami. Mogą to być na przykład małpy, szczególnie te mniejsze, gady, płazy, nawet ptaki, a także ryby. W przypadku naszych domowych boa głównym składnikiem ich diety będą myszy, szczury, świnki morskie oraz króliki, ale nic nas nie powstrzyma przed podaniem takiemu gadowi na przykład kurczaka młodego albo na przykład jakiejś całej ryby. Wszystko zależy oczywiście od naszego zwierzaka, jego preferencji, natomiast boa raczej no nie są zwierzętami, które są wybredne i potrafią zjeść wszystko. Unikamy podawania zwierząt żywych, oczywiście, ze względu po pierwsze na możliwość poranienia naszego węża przez niedoszłą ofiarę, a po drugie ze względów humanitarnych. Nie chcemy patrzeć, jak zwierzę umiera, a w przypadku naszego węża no nie jest nam to potrzebne. Jemu nie jest potrzebne, żeby w ten sposób działać i nam nie jest potrzebne, żeby narażać zwierzę na śmierć. Gryzonie, które są przez nas kupowane w sklepach zoologicznych, one są wcześniej w odpowiedni sposób humanitarny usypiane. No i dopiero potem nasz gad je dostaje rozmrożone. Natomiast no, w przypadku polowania no, jest to ból dla tego zwierzęcia, nie jest to potrzebne. Oczywiście osoby, które się zastanawiają, no dlaczego, przecież w naturze też one zabijają. Tak, no ale w domach nie jest to potrzebne i podkreślam jeszcze raz, mogą takie zwierzaki poranić naszego węża, szczególnie jeżeli na przykład damy zbyt dużego szczura dla małego osobnika. Dodam też, że szczury nie są dobrym rozwiązaniem dla młodych boa. Dlaczego? Dlatego, że szczury są o wiele bardziej tłustym pokarmem niż na przykład myszy. Tak długo jak możemy, podajemy naszemu boa myszy. Rozmiar pokarmu, ilość jego na jedno karmienie i jego częstotliwość zależą od rozmiarów i wieku naszego boa. Nie ma tutaj reguły, natomiast najczęściej stosuje się zasadę, że pokarm nie powinien być większy niż najgrubszy odcinek, mierząc w obwodzie ciała gada. Jedzenie naszym zwierzętom powinniśmy podawać wieczorem, ponieważ te gady są najbardziej aktywne właśnie wówczas, a co za tym idzie, będą chętne do polowania. Częstość karmienia zależy oczywiście od wieku naszego gada. Maluchy i podrostki możemy karmić raz na 7 do 10 dni, a dorosłe boa karmimy raz na 3-4 tygodnie samce oraz samice raz na 2 do 3 tygodni. Nadmiernie karmione węże mają skłonność do otyłości, o której już wspominałam, która jest najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci u tych węży, powodując różnego rodzaju choroby, takie same jak u nas, kiedy jesteśmy otyli. Niestety niektórzy przekarmiają swoje gady po to, żeby uzyskać ich duże rozmiary, co wcale nie jest dobre. Jeżeli chodzi o oswajanie, każdy osobnik ma swój charakter. Często zdarza się, że młode są kapryśne, próbują kąsać, natomiast w miarę oswajania z naszą obecnością szybko adoptują się do nowej sytuacji. Węże rozpoznają zapach właściciela i przy nim wykazują najmniejszy stres niż w obecności na przykład obcych. Boa cesarskie należą do węży łatwych do przyzwyczajenia do kontaktu z człowiekiem no i jego otoczeniem. Aby węża oswoić z naszą obecnością, powinniśmy często brać go na ręce. Natomiast w przypadku młodych i skrytych albo na przykład agresywnych osobników, no musimy to robić umiejętnie i z głową. Takiemu wężowi najlepiej jest dać minimum 3-4 tygodnie spokoju, ograniczając kontakt z nim do karmienia oraz sprzątania w terrarium. Po tym czasie może ostrożnie próbować pozwolić sobie na pierwsze kontakty. Do tego celu świetnie przyda nam się chwytak do węży, czy taki hak do węży, dzięki któremu ograniczymy możliwość ukąszenia oraz unikniemy zbyt mocnego schwycenia węża w ręce. Zawsze należy zachować ostrożność, gdy wąż jest przed wylinką, ponieważ wtedy ze względu na mleczne zabarwienie oczu, z których również zejdzie stary naskórek, gad na jakiś czas jest praktycznie ślepy, a co za tym idzie rozdrażniony, no i może kąsać. Nigdy też nie należy brać węża bezpośrednio po karmieniu, ponieważ może to się zakończyć zwróceniem pokarmu. Dodatkowo jeszcze raz przypomnę, że temperatura pokojowa w naszych domach zimą jest zbyt niska dla węża, dlatego w tych miesiącach powinniśmy ograniczyć wyciąganie zwierząt, aby nie narażać ich na wychłodzenie, a dodatkowo wszystkie okna powinny być pozamykane. Przeciągi to ogromna zmora tych węży, która może doprowadzać do zapalenia płuc. Podsumowując, boa cesarska jest wężem wymagającym odpowiednich warunków bytowych, a jego zakup powinien być przemyślaną decyzją dokonaną tylko i wyłącznie w zaufanym sklepie zoologicznym lub od zaufanego hodowcy. Pamiętajmy, że kupując takiego węża musimy dostać stosowne dokumenty CITES potwierdzające legalność jego pochodzenia, a zanim węża kupimy, powinniśmy już mieć przygotowane terrarium. Nigdy nie przygotowujemy terrarium po zakupie węża. Wszystko przygotowane, a dopiero potem zakup jakiegokolwiek zwierzaka. To już wszystko na dzisiaj. Ja zapraszam Was jak zwykle we wtorki i w czwartki na Naukowe Fakty, jak zwykle po 10.40, no a w sobotę po 9, przepraszam, po 8 oczywiście, na audycję Psy, Koty i Inne Kłopoty. Pozdrawiam i do usłyszenia, Zuza Ogrodowczyk.
koty i inne kłopoty.